Gościem poranka wnet jest pan Sergiej Skrypka, prezes Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego Sarmacja. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam serdecznie w ten słoneczny warszawski poranek. Jeżeli pan redaktor pozwoli, nie prezes, dyrektor generalny.
Już w takim razie poprawiam. Dyrektor generalny znaczy, że kto jest prezesem?
To znaczy, że mamy jeszcze prezesa, mamy zarząd i zarząd u nas wybiera prezesa na zasadach rotacyjnych. W tym roku prezesem jest pan Witalij Baralbajew, przedstawiciel koncernu Sokar w spółce Sarmatia.
A koncern Sokar to jest jaki koncern?
To jest azerbajdżański Sokar, główna spółka zajmująca się wydobyciem, transportem i handlem ropą naftową w Azerbajdżanie. Koncern państwowy.
Przedsiębiorstwo zostało powołane po to, żeby wybudować szlak komunikacyjny, czyli rurociąg, którym płynęłaby ropa z Azerbejdżanu do Polski. To jest pomysł, który snuł się gdzieś po rozmaitych korytarzach decydenckich już w latach 90. Potem, jak prezydentem został świętej pamięci Lech Kaczyński, ta idea nabrała rozpędu, a teraz?
Ma pan absolutną rację, że projekt ten ma długą historię, ale tak naprawdę aktywny rozwój i formowanie tego projektu w obecnym kształcie jest związane z imieniem świętej pamięci prezydenta pana Lecha Kaczyńskiego, bo przede wszystkim dzięki jego wizji, dzięki jego pomysłowi stworzenia sojuszu, zaciśnięcia współpracy między 5 krajami, do grona których chodzi o Azerbejdżan, Gruzja, Ukraina, Litwa i Polska, powstał ten projekt w obecnym kształcie. Powinien on był być elementem zaciśnięcia gospodarczej współpracy w ramach tego sojuszu.
I co się stało?
No, mogę powiedzieć tak, że projekt wciąż żyje, projekt jest przygotowany, powolutku idziemy do przodu, ale no niestety nie tak szybko, jakby nam się chciało i nie tak szybko, jak tak było planowane od samego początku.
To w takim razie co by zdarzyło się z tym projektem między 2010 a 2019 rokiem?
Jeżeli mówić o naszych osiągnięciach technicznych, powiedzmy tak, to na dzień dzisiejszy my mamy przygotowane studium wykonalności, które jest na bieżąco aktualizowane, a ostatnia aktualizacja została zakończona w kwietniu 2018 roku. Jest to podstawowy dokument dla realizacji tego projektu. Świadczy on o tym, że wybrana droga transportu ropy naftowej jest konkurencyjna wobec innych dróg dostaw ropy naftowej z tego regionu, że jest są wystarczające ilości kaspijskie ropy naftowej, które można dostarczać na rynek polski, na rynek europejski i istnieje popyt, teoretyczny popyt na tą ropę w Polsce i innych krajach europejskich.
Jeżeli po tylu latach mówi pan, że jest wykonane studium wykonalności i opłacalności projektu, to można to przetłumaczyć, że nic konkretnego się w tej sprawie nie dzieje.
No nie dokładnie tak. Oprócz studium wykonalności jeszcze projekt, trasa ropociągu została wprowadzona do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Polski i to naprawdę bardzo duży taki kawał roboty w ramach przygotowania inwestycji, absolutnie niezbędny dla jej realizacji. Oprócz tego spółka uzyskała decyzje środowiskowe na realizację projektu zarówno na terenie Polski, jak i na terenie Ukrainy.
To jest tak, że ropociągi, rurociągi to jest element geopolityki, geostrategii. To są zawsze bardzo ważne decyzje polityczne, które potrafią zmienić zaszeregowanie kraju, a w tym wypadku co by to dało Polsce, co by to dało Ukrainie, co by to dało Litwie, co by to dało Gruzji?
Bardzo dużo. No przede wszystkim ten projekt jest powołany dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego wszystkich krajów, które biorą w nim udział i Unii Europejskiej. Wybudowanie tej trasy, a konkretnie jeżeli mówimy o samej budowie, to wybudowanie ropociągu, który powinien połączyć ukraiński i polski systemy transportu ropy naftowej, to znaczy ropociąg między miejscowością Brody a Adamowo, pozwoli stworzyć trzecie źródło dostaw ropy naftowej na polski rynek i dodatkowy kierunek, źródło transportu ropy naftowej na rynek europejski.
Proszę bardzo.
Ale oprócz tego, że dzięki temu zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa energetycznego, bo w taki sposób stworzymy dodatkowe możliwości dla dywersyfikacji, a dywersyfikacja jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Oprócz tego ten projekt jest ważnym elementem zacieśnienia współpracy gospodarczej pomiędzy Gruzją, Azerbejdżanem, Ukrainą, Polską, co jest bardzo ważne.
No dobrze, ale jeżeli przez tyle lat dzieje się to, o czym pan dyrektor mówi, ale nie wybudowaliśmy tego rurociągu, znaczy, że ktoś projekt blokuje albo z jakiegoś powodu innego, ten projekt nie jest realizowany. Z jakiego powodu?
To jest dobre, ale naprawdę bardzo trudne pytanie, żeby dać na niego prostą odpowiedź.
Może być skomplikowana odpowiedź.
Dobra, spróbuję. Projekt naprawdę jest bardzo trudny dla realizacji, same z tego powodu, że to jest projekt strategiczny. Same z tego powodu, że w tym projekcie biorą udział 5 krajów. I żeby taki projekt został zrealizowany, wszystko powinno dobrze się ułożyć między tymi krajami. A my wiemy, jak dynamicznie rozwija się sytuacja polityczna, jakie zmiany czasu odbywają się w różnych tych krajach, które nie zawsze sprzyjają temu, żeby takie inwestycje jak nasza zostały szybko zrealizowane.
Ale fragment tego rurociągu został wybudowany. Azerbejdżan jest połączony z jakimi krajami?
Infrastruktura, która pozwoli transportować ropę naftową z Azerbejdżanu, ona istnieje. Do tej infrastruktury należy ropociąg, który biegnie z terytorium Azerbejdżanu do Gruzji, Baku-Supsa.
I on jest czynny.
Tak, on jest czynny. Oprócz tego tam są dodatkowe możliwości transportu z wykorzystaniem kolei. To znaczy, pod tym względem nie ma żadnej wątpliwości, że można dostarczać w niezbędnych ilościach azjerską ropę naftową. A
Gruzji.
Mówimy nie tylko o azerskiej, mówimy o kaspijskiej ropie. Oprócz azerskiej to może być i ropa z Kazachstanu.
No dobrze, do Gruzji jest. I potem co dalej?
Dalej transportujemy to drogą morską na Ukrainę i na Ukrainie jest wybudowany rurociąg, który łączy terminal morski w Piwdennym lub bardziej to tak znany jako Odessa do stacji przepompowej w Brodach. To jest 600 kilometrów i w tym miejscu ten ropociąg łączy się z południową nitką rociągu Przyjaźń, ale nie to jest istotne. Od tego miejsca planujemy wybudować to połączenie, które będzie biegło w kierunku Polski. Do Adamowo. To jest punkt wyjściowy do polskiego systemu transportu ropy naftowej.
No i co jest potrzebne, żeby zacząć budować?
Z technicznego punktu widzenia jest potrzebne, powiedzmy, jeszcze przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie zgód właścicieli. Ale to są sprawy techniczne, a jednak podstawą realizacji tej inwestycji będzie osiągnięcie porozumienia między wszystkimi krajami, które biorą w tym udział i w ocenie naszych konsultantów, które przygotowywali studium wykonalności, jednym z absolutnie niezbędnych elementów jest przygotowanie tej inwestycji, jest podpisanie wielostronnej umowy międzyrządowej, która będzie ją wspierać.
No dobrze, ale jest taka wola, żeby podpisać taką umowę? Kto nie chce?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo naprawdę dogadanie się między 5 krajami, 5 państwami w tej kwestii nie jest sprawą łatwą.
Sarmatia jest spółką z o.o. Kto jest wspólnikiem, kto założył tą spółkę, kto ma większościowe udziały w tej spółce?
Spółka została założona jeszcze w 2004 roku przez dwóch założycieli, spółkę PERN, wtedy jeszcze Pern Przyjaźń z Polski i UK Transnafta, odpowiednik Pernu na Ukrainie. I wtedy podział był 50 na 50 udziałów, ale w 2007 roku, w tym bardzo istotnym roku, kiedy naprawdę zmieniła się wizja tego projektu, do spółki weszli udziałowcy z innych krajów. Sokar z Azerbejdżanu, ten duży koncern państwowy, gruzińska korporacja naftowo-gazowa z Gruzji, to jest też wiodący państwowy podmiot, który odpowiada za wydobycie gazu, ropy naftowej w Gruzji i transport tych surowców. Ze strony Litwy dołączył się terminal Klaipėdos Nafta. Też spółka państwowa.
No to są potężne firmy, które są na tyle bogate, że mogą zainwestować, czyli spółka posiada pieniądze, czy też może posiadać pieniądze, czy potencjalnie posiada?
Tak, tylko nie można zapominać o jednej rzeczy, że wszystkie te spółki są spółkami Skarbu Państwa. A w tej sytuacji duże decyzje inwestycyjne na pewno są podejmowane wyłącznie za zgodą polityczną.
Taka zgoda polityczna na Ukrainie jest? Nie wiadomo, bo się zmienił prezydent.
No, mamy nową sytuację na Ukrainie i na pewno powinniśmy zaczekać, co on powie na ten temat, chociaż wychodząc z mojego osobistego doświadczenia, mogę przypuszczać, że na Ukrainie poparcie dla tego projektu zostanie zachowane, bo na ciągu ostatnich 10-15 lat, niezależnie od tego, kto przechodził do władzy, zawsze projekt uzyskiwał poparcie, bo on naprawdę jest bardzo ważny dla Ukrainy i Ukraina wierzy i wie, że on jest istotny też i dla naszych sąsiadów.
A w Polsce 4 lata dobrej zmiany, dobra zmiana wspiera ten projekt, czy też nie?
No, jeżeli by nie uzyskiwaliśmy wsparcia ze strony polskiej, na pewno projekt już dawno by umarł, no, zostałby zatrzymany, zakończony, więc otrzymujemy wsparcie ze strony polskiej.
Ale jest zielone światło, jest to wsparcie czynne. Czy polska dyplomacja angażuje się w to, żeby przekonać inne 4 kraje do tego, żeby jakoś intensywniej zaczęły budować rurociąg?
Panie dyrektorze, no ciężko mi naprawdę odpowiedzieć na to pytanie. Jestem skromnym dyrektorem w spółce. Wiem, że kwestia projektu no, jest omawiana na spotkaniach międzynarodowych, w tym, które prowadzi rząd polski i prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, co no, nie ukrywam, no, że jednak oczekiwalibyśmy bardziej wyraźnego i aktywnego wsparcia. Przede wszystkim ze strony Polski, bo Polska jest w tym projekcie naprawdę krajem, jeżeli nie mówić, że głównym, to na pewno i liderem.
Teraz o tyle jest sprzyjająca sytuacja, że brudna ropa płynęła rurociągiem Przyjaźń.
Nie chciałbym mówić tak, że czyjeś nieszczęście może stać się szczęściem dla innego, ale na pewno ta sytuacja, która zdarzyła się z transportem brudnej ropy rosyjskiej przez ropociąg Przyjaźń, no, jest potwierdzeniem tego, że dodatkowe elementy, dodatkowy system dywersyfikacji dostaw, stworzenie nowego kierunku jest absolutnie niezbędne.
Jakby były zielone światła, to jak szybko mógłby ten ropociąg wystartować?
Według założeń naszego studium wykonalności jest absolutnie realna szansa i możliwość zakończenia tej inwestycji do końca 2013 roku. Oczywiście, jeżeli to trzeba będzie zrobić szybciej, jest to na to szansa. Sama budowa takiej rury no, zazwyczaj trwa rok. Reszta to niestety papiery.
A ropa z Azerbejdżanu ma dobrą jakość i czy jest droższa od tej rosyjskiej, czy tańsza?
Ropa z Azerbejdżanu, jeżeli mówimy o Azeri Light, która jest no, jedną z tych rop, które moglibyśmy dostarczać do Polski, jest ropą bardzo jakościową. nie ma co ukrywać, jest droższą w porównaniu z, na przykład z ropą rosyjską lub nawet z Brentem, ale akurat jakość tej ropy pozwala uzyskać większe wyjście produktów końcowych, więc kupienie droższej ropy absolutnie nie oznacza, że rafinerie na tym traci, bo uzyskuje więcej produktów.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za tą możliwość przedstawiać informacje o aktualnym stanie projektu.
Siergiej Skrypka, dyrektor Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego Sarmatia, był gościem Poranka w NET.